kim jest człowiek z całunu turyńskiego?
Dla ludzi wierzących bezsprzecznie jest to całun Jezusa Chrystusa. Potwierdza to nauka, ostatnie badania, szczególnie te z grudnia ostatniego roku, prowadzone przez włoskich specjalistów. Ja bym odwrócił wszelkie zarzuty, bo całun budzi emocje, budzi także kontrowersje. Niektórzy odrzucają autentyczność całunu, już to było przerabiane wielokrotnie. Ale można by było odwrócić pytanie, jakie mamy argumenty, żeby odrzucić tezę, że jest to całun Jezusa z Nazaretu. Ponieważ tyle szczegółów, tyle faktów, które się w jakiś sposób potwierdzają wraz z opisami ewangelicznymi, że dzisiaj ktoś musiałby się bardzo mocno nagłówkować i tworzyć niemalże karkołomne hipotezy, żeby móc to odrzucić. Więc dla ludzi wierzących jest to relikwia, najstarsza relikwia Jezusa z Nazaretu. Dla naukowców, którzy chcą za wszelką cenę zachować bezstronność, obiektywizm w sytuacji tych kontrowersji, jest to człowiek z całunu, który w jakiś sposób bardzo przypomina swoim losem, zapisanym krwią na tym wielkim płótnie, losy Jezusa Chrystusa.
Całun turyński przebadany chyba z każdej strony, przez wszystkich rodzajów naukowców.
Niektórzy gdzieś wyliczają, że około 200, tak przeczytałem teraz w najświeższej prasie, dlatego że akurat to polecam, ukazało się wiele artykułów na temat całunu w tygodnikach przedświątecznych. Całun turyński doczekał się specjalnej gałęzi nauki, to o czym świadczy syndologia. Są fachowcy rozmaitych dziedzin. Od teologii, poczynając archeologię, medycynę sądową, przez kryminologów, botaników, którzy się zajmują tylko tym fenomenem, tylko tym zjawiskowym płótnem.
Więc argumenty na nie w 1988 roku, badanie węglem C14, które powiedziały nam, że całun pochodzi ze średniowiecza.
Tak, te badania robione jednocześnie w trzech ośrodkach naukowych, wtedy z mocą niemalże dogmatu zostały ogłoszone, że całun jest średniowiecznym falsyfikatem z XIII na XIV wiek.
Czy to jedyny argument, który wówczas mówił nam, że całun nie pochodzi i nie jest to wizerunek
Właśnie
Chrystusa?
Nie, o to chodzi. Ta opinia stała, jakby znalazła się w opozycji do dziesiątków argumentów, które wskazywały, że jest to całun z epoki Jezusa. Z epoki Jezusa. Dzisiaj naukowcy, nawet z tych ośrodków, gdzie przeprowadzano te badania wieku węgla, dzisiaj mówią o wielu pomyłkach, które lub niedociągnięciach, także formalnych, które miały miejsce przy badaniu. Największym jakby znakiem zapytania jest fakt, że użyto do badań nie próbek samego całunu, ale okazuje się, że próbek materiału, który wstawiły zakonnice po słynnym nadpaleniu tego płótna, łatając, krótko mówiąc, tę świętą relikwię. I z tego wzięto materiał i potem badano. Zresztą najwięksi specjaliści od tej metody badawczej mówią, że samo w ogóle płótno jest słabym przedmiotem takich badań. Bardzo trudno jakieś ścisłe rezultaty, dlatego że ono się zanieczyszcza. Właściwie mamy tam różne warstwy, ona wszystko przyjmuje i ostatecznie nie wiadomo, co badamy, czy mamy rzeczywiście dostęp do tego płótna, do tego materiału, do tego węgla, samego płótna, samego jakby obiektu badanego.
Więc może zacznijmy mówić o tym, co tak naprawdę mówi nam całun turyński. Bo wszelkie badania, które zostały przeprowadzone, to rzeczywiście określiły nam, że płótno pochodzi z pierwszego wieku, czyli z czasu, kiedy żył Jezus.
Tak. Całun turyński ma taką specyfikę, że gdy się odejdzie na kilka kroków od całunu, na kilka metrów dosłownie, bo okazuje się, że w kontakcie takim bezpośrednim niewiele widać. Natomiast po odejściu z pewnej perspektywy zauważamy niejako odbitą na całunie postać umęczonego człowieka. Wyraźna sylwetka człowieka, odbita jakby dwustronnie. Tak jakby się jakby w ten całun zapakowano tego człowieka. I to odpowiada praktyce pochówku tamtej epoki. Właściwie używano wtedy takiego czterometrowego wielkiego płótna, gdzieś około metra szerokiego. No oczywiście to nie była tam jakąś wielką regułą, prawda? Używano także specjalnych opasek do związywania rąk, potem następnie tego płótna wokół ciała. Robiono jakby taką dla wyobraźni, dla lepszego wyobrażenia, taki rodzaj jakby mumii. No i wreszcie używano także chusty, którą kładziono na twarz.
Co nam mówi całun, co ten człowiek wycierpiał?
Mówi nam więcej niż same opisy ewangeliczne, bo jeżeli przyjąć, że jest to całun Jezusa z Nazaretu, to można powiedzieć za naukowcami, że okazuje się on wtedy piątą Ewangelią, bo jest jeszcze więcej szczegółów dotyczących męki Chrystusa, niż mówią nam same opisy ewangeliczne, same narracje ewangeliczne. Na pewno ten człowiek, który został tam zabity, znaczy to ciało, które zostało zawinięte, bo to ciało człowieka, który przeszedł egzekucję typową dla egzekucji rzymskich. Został ukrzyżowany, wcześniej był nieprawdopodobnie torturowany, są odbite ślady i biczowania, też w charakterystycznym rzymskim biczem. Są ślady bicia pałką. Niektórzy przy tym obstają. Nawet ten ewangeliczny opis, jeżeli byśmy mieli tak sobie porównywać, prawda, uderzenia w twarz sługi arcykapłana na odpowiedź Chrystusa, kiedy stoi zaprowadzony jeszcze na tym etapie przed arcykapłanem i to słynne tak odpowiadasz arcykapłanowi, to tam jest tłumaczone jako spoliczkowanie. Natomiast badanie całunu oraz także wypowiedzi niektórych lingwistów co do tego słowa, które jest tam greckiego użyte, mogą skłaniać ku przyjęciu, że on został uderzony rodzajem bejsbola, kija bejsbolowego. Także miał zmasakrowany nos, twarz na całunie, jest opuchnięta cała z prawej strony, ma wybroczyny, znaczy wypływała krew z ran. Z całunu także możemy wyczytać ślady tego dziwnego zjawiska, które miało miejsce według opisów ewangelicznych w ogrodzie Getsemani, kiedy Chrystus pocił się krwią. Wysoki jakby stopień stresu, który przeżywa człowiek, może doprowadzić do takiego zjawiska, że pękają naczynka krwionośne, podskórne i krew wydobywa się razem z potem. I to jest opisane w Ewangeliach i tego ślady są także na całunie. Mamy także na całunie ślady, że człowiek, który zginął i został w ten całun zawinięty, miał przed śmiercią nałożony rodzaj czapki z jakiegoś, to co my mówimy, cierniem, zrobione z jakiegoś rodzaju krzewu, który tymi kolcami wbijał się w czaszkę, ranił skórę czaszki, także jest 50 takich miejsc naciętych. Poza tym ma także, tutaj na skroni mamy tętnicę, ona też została rozcięta, także jest taki ogromny upływ krwi, taki ślad krwi jakby w formie cyfry 3. No i wiele innych. Mamy ślady upadków, mamy ślady otarć na ramionach i na karku, czyli potwierdza to, że człowiek ten niósł belkę poprzeczną przywiązaną do jego ramion, miał unieruchomione ramiona, także kiedy upadał, to upadał twarzą o ziemię. Naukowcy na całunie znaleźli nawet grudki ziemi, która prawdopodobnie znalazła się w nosie, otarła się o twarz, przyczepiła się do twarzy. Właściwie można powiedzieć, że gdyby chcieć przeanalizować na przykład widok twarzy z całunu, to jest jak maska z krwi, z pylwocin, z potu, brudu, ulicznego kurzu, ziemi. Po prostu zmasakrowany człowiek.
Gdyby spojrzeć na całun oczyma wiary, czego się uczymy?
Myślę, że odgrywa taką samą rolę jak relikwia i znak pustego grobu. Bo właściwie należy powiedzieć, że przyjmując autentyczność całunu, a także należy tu wspomnieć o chuście z Manupello, tej chuście, która według tradycji miała okrywać twarz Chrystusa, tą, którą święty Jan znalazł w grobie, czy opisał leżącą oddzielnie, nie razem z płótnami. Gdyby to przyjąć, to nie możemy mówić nawet o pustym grobie. Grobie w sensie bez ciała, bez człowieka. Natomiast już dla pierwszych wspólnot chrześcijańskich, to widzimy w Ewangelii, całun odgrywał rolę apologetyczną. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ciało ukradziono, a przecież znamy ten zarzut z Ewangelii, taki zarzut sformułowali przeciwnicy Chrystusa, faryzeusze, Sanhedryn i tak dalej. I to się puszczało w miasto, wpuszczało w ludzi, tworzyło się z tego taką sensacyjną plotkę, to jaki złodziej miałby interes, żeby rozpakowywać to ciało? Ukradziono by z wszystkimi płótnami razem, tym bardziej, że to rzeczywiście było pracochłonne, to owinięcie ciała tak dokładnie w całun, w tym całunie jeszcze z badań wynika, znajdowały się też i kwiaty, 28 gatunków kwiatów, które tam włożono, więc Chrystus miał, ten człowiek z całunu, ja się tak chłapię na tym, że dla mnie jest to oczywista relikwia Jezusa z Nazaretu, natomiast no, może nie wszyscy mają powody tak przyjmować, więc mówmy o człowieku z całunu, że człowiek z całunu miał na sobie kwiaty. Widać tam także ślady maści, charakterystycznych maści, które używano do balsamowania zwłok.
Charakterystyczne też jest to, że zrobiono zdjęcie negatywu całunu turyńskiego, który bardzo wiele nam mówi o tym człowieku, który został w całun zawinięty. Natomiast chusta to nie jest negatyw.
Pozytyw.
To jest właśnie pozytyw. I to jest bardzo ciekawe, bo kto mógł sfałszować całun w średniowieczu?
Pojawiały się takie pogłoski, że całun został stworzony przez samego Leonarda da Vinci, że za tym fałszerstwem stoją templariusze i tak dalej, nie? No na pewno jest to materiał na fantastyczne powieści.
Może dlatego, że on po prostu przechodził z rąk do rąk i ta historia całunu od momentu, kiedy go znaleziono, aż do, no, do momentu, kiedy już jest w katedrze w Turynie, no to jest naprawdę masa rąk, przez które przeszedł.
Na pewno i ona do końca też nie jest znana. Ten do czasu, kiedy się znalazł w rękach templariuszy i później dotarł na zachód, przyjmuje się, że właśnie przybył ze wschodu, że taką wielką jakby drogę od Palestyny przez Bizancjum aż na zachód odbył, to właściwie całą historię znamy dopiero tutaj na zachodzie. Aż po czasy, kiedy się znalazł w rękach dynastii sabauckiej do ostatniego króla, znaczy do ostatnich wydarzeń, kiedy to król z tej dynastii przekazał już całun w prezencie Janowi Pawłowi II i jego następcom. Także dopiero od Jana Pawła II, to mało kto wie, to Kościół jest depozytariuszem tej relikwii. Dotąd po prostu był jakby Kościołowi udostępniany. No te fałszerstwa, według tych badań, które niedawno ogłoszono, one są właściwie niemożliwe do przeprowadzenia. A jeszcze na pewno w średniowieczu. Po pierwsze, my robimy błędne założenie, ponieważ my zakładamy, że ludzie w średniowieczu znali na przykład lepiej czasy antyczne niż my dzisiaj.
To nieprawda.
A to jest nieprawda. W średniowieczu nie było archeologii. Dzisiaj mamy archeologię, dzisiaj mamy takie technologie i takie możliwości badawcze.
Różne gałęzie nauki też.
Ale to prawda. I to właśnie wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki pozwoliło stwierdzić, czy pozwoliło odkryć, że całun nie jest żadnym malowidłem, nie ma na nim ani barwników, nie ma na nim pociągnięć pędzlem, kompletnie. Nawet trudno mówić, czy jest to takie odbicie, jak my byśmy na przykład przyłożyli sobie do rany płótno i się to odbiło. To jest o wiele bardziej zastanawiające, no, to jest arcyciekawe. Mam tutaj taki materiał z Osservatore Romano, że próby stworzenia reprodukcji wizerunku Chrystusa wykazały, że do takiego eksperymentu na całej powierzchni płótna o rozmiarach 4,36 na 1,10 metra należałoby użyć mocy 34 bilionów watów. To moc, która uniemożliwia odtworzenie całego wizerunku z całunu przy użyciu tylko jednego lasera, gdyż nie wytwarza jej żadne źródło światła, promieniowania ultrafioletowego w próżni. Tak stwierdza gazeta, powołując się na te najnowsze badania. To już daje do myślenia. Poza tym okazuje się, że nawet to odbicie, to odbarwienie się całunu, które się układa w wizerunek umęczonego, torturowanego mężczyzny, jest nieprawdopodobnie subtelne. Ono jest 5000 razy cięższe, jeśli chodzi jakby o warstwę tego kolorytu, tego odbicia, niż na przykład grubość farby drukarskiej położonej na papier w przeciętnej książce.
Precyzyjna robota.
Bardzo. Nie, dla nas nie do osiągnięcia w tej chwili. To wyglądało tak, jakby ktoś chciał tylko tę jedną warstwę laserem jakby odciąć, postarzyć, bo to, te włókna uległy postarzeniu. Stąd ta różnica, odbicie i te kształty, które możemy dzisiaj własnym okiem odczytać. Więc niektórzy mówią, że jest to jakiś rodzaj hologramu takiego kwantowego, tak to nazywają. Ja się na tym nie znam, przyznam. To jest domena naukowców, domena fizyków, myślę, że także optyków i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie jest to nie do podrobienia, a już na pewno nie w średniowieczu.
Dziś jest taka wyjątkowa chwila, bowiem jeszcze przed swoją abdykacją Benedykt XVI zgodził się na wystawienie, telewizyjne wystawienie całunu turyńskiego w dosyć wysokiej jakości i możemy całun turyński obejrzeć. Sam Benedykt XVI nazwał całun ikoną Wielkiej Soboty. To właściwie, parafrazując te słowa, można powiedzieć, że ta ikona jest milcząca, bo mimo, że ten obraz, który widzimy, on do nas przemawia, to on wręcz krzyczy. Tam jest tak dużo emocji nagromadzonych na tym płótnie i z tego, co już ksiądz wcześniej opowiadał o tej całej sferze męczeństwa, którą przeszedł człowiek z całunu, to ten całun mimo swojego milczenia paradoksalnie do nas krzyczy.
Ja myślę, że tutaj najlepszym komentarzem do tego, co pani mówi, byłoby spisanie czy zebranie wszystkich faktów takiego duchowego oddziaływania całunu, bo jest cała lista osób, które pod wpływem całunu zmieniły swoje życie. To też trzeba zauważyć. Między innymi w ostatnim tygodniu, w jednym z tygodników, pokazał się wywiad z fotografikiem żydowskiego pochodzenia, Żydem z Ameryki, który notabene, taka ciekawostka, urodził się w naszych Wisznicach, tutaj na Podlasiu, tylko wyemigrowali z rodziną razem do Stanów jeszcze przed, zdaje się, wybuchem wojny i nawet był tutaj w Wisznicach z wykładem o całunie i on pod wpływem tego, co przeżył fotografując całun, jako jeden z pierwszych fotografików, którzy mogli powiększać to i tak dalej, przeżył taką przemianę, że wprawdzie, jak sam mówi, nie przeszedł na chrześcijaństwo, ale umocnił się w swoim judaizmie. Ale mamy też wiele przykładów ludzi, którzy i naukowców, którzy zbliżyli się do Boga, czy nawet nawrócili się, pracując nad całunem, czy pod wpływem całunu. A też myślę, że jest także pełno świadectw pielgrzymów, ludzi, którzy po raz pierwszy spojrzeli. To jest coś takiego w tym oddziałującego, jak także i w tej chuście z Monopello, które ostatnio odkrył, na nowo nam jakby przypomniał Benedykt XVI. I któryś z kardynałów, który też spojrzał w te oczy otwarte, żywe to spojrzenie, w tej chuście uklęknął i miał powiedzieć Pan mój i Bóg mój. Czyli jest takie duchowe oddziaływanie tego płótna, w tym sensie tego świadectwa. Jest to, myślę, że coś zbliżone do tego, że kiedy nawiedzamy miejsca święte w Palestynie chociażby, to wielu ludzi przyjeżdża przemienionych, bo to, co słyszeli, to, co wydawało im się trochę taką piękną, ale opowieścią, baśnią, bo odsłyszaną od dzieciństwa, wygłaszaną na kazaniach, tam nagle stało się czymś realnym, czego można dotknąć,
Zobaczyć. Doświadczyć.
A to dla człowieka jest nieprawdopodobnie ważne, że to się staje realne, autentyczne, rzeczywiste, bo my mamy pokusę uciekania w takie przeżywanie wiary trochę ideologiczne, mitologiczne.
Może nawet bajkowe czasami.
Bajkowe czasami.
Coś się kiedyś wydarzyło, posłuchamy.
Piękne, miłe to jest, prawda? Mhm. I sentymentalne, wzruszające. Natomiast co innego, jak stanę przed tym kamieniem i widzę, tak tu leżało to ciało. To jest historia. To się zdarzyło. To także dotyczy mojego życia.
Patrząc na całun turyński oczami wiary, czy możemy lepiej zrozumieć samego Chrystusa? Że podjął tą swoją mękę. Poszedł za wezwaniem, powołaniem.
Ogrom cierpienia, jaki przeszedł ten człowiek z całunu, przyjmując, że jest to całun Jezusa Chrystusa. Niewyobrażalny ogrom, bo jak się te analizy czyta, to raz, że to musiało zakładać niezwykłą kondycję fizyczną tego człowieka, ale także kondycję duchową. I można powiedzieć, że odwracając jakby to pytanie, że taką męczarnię mógł przejść tylko Jezus Chrystus, który miał najgłębszą motywację, jaką była spełnianie, realizacja woli Ojca.
I ciągle brzmią Jego słowa w uszach, ja się na to narodziłem.
Ja się na to narodziłem, tak, trzeba było, potem mamy to w świadectwach też o zmartwychwstaniu. Trzeba było, piszą ewangeliści, żeby się to wydarzyło. Trzeba, więc to jest wydarzenie, które jest finalnym momentem całego planu zbawienia. To jest wydarzenie wydarzeń. My jesteśmy otoczeni rozmaitymi wydarzeniami. Ciągle się coś dzieje. Media nam dostarczają nieprawdopodobnych informacji, wrażeń. Ciągle coś przeżywamy. Tam się coś spaliło, tam jakiś straszny wypadek, to znowu trzęsienie ziemi, a tu mamy wydarzenie, które zmieniło w ogóle sens istnienia świata, losy świata. Dla nas fundamentalne. Nie ma ważniejszego wydarzenia.
Ale patrząc tylko oczyma wiary, bo tak, ktoś, kto tego słucha, pomyśli sobie, że rozmawiamy sobie, opowiadamy sobie bajki, bajamy sobie o jakichś rzeczach, które gdzieś coś może było albo nie było.
Może ktoś z tego wywnioskać, że wiara to jest jakby taka propozycja, jedna spośród wielu, że ktoś to przyjmuje, ktoś inny ma prawo sobie tego nie przyjąć. Wiara to nie jest takie łatwe przyjęcie czegoś, jak to my mówimy, na wiarę. Nie, nie. Wiara ma pewne znaki, poprzedzają ją znaki i łaska, która człowieka idącego w wiarę, przyjmującego wiarę, wchodzącego w wiarę, umacnia, przygotowuje, także uwiarygadnia to. Ci ludzie, którzy poszli za Chrystusem, piszą potem w pismach, my nie możemy tego nie głosić. Oni mówią, to jest tak przejmujące doświadczenie, tak głębokie, że nie możemy tego nie głosić. To nie jest po prostu jakaś tam sobie opinia, którą jeden słuchacz, słuchając przed naszym odbiornikiem, może uznać za do przyjęcia, jeden nie do przyjęcia. To jest taka wiadomość, że jak człowiek ma w sobie otwartość serca, nie jest niczym uprzedzony, jest człowiekiem dobrej woli, szuka sensu, odpowiedzi na istnienie i usłyszy to orędzie i dotknie go łaska, to można powiedzieć, że w pewnym sensie, w cudzysłowie, musi to przyjąć, bo to jest tak ogarniająca człowieka rzeczywistość.
Jest jeszcze jedna rzecz, o której ja osobiście myślę, kiedy patrzę na całun, bo ten ostatni czas też był dla mnie takim mocnym czasem poznawania całunu, całej jego historii i tego człowieka, który został w niego owinięty, że wiara, jeżeli patrzymy na całun jako na całun Chrystusa, to wiara, która rodzi się z łaski, o której ksiądz wcześniej mówił, z otwartości i serca, to właśnie też jest wejściem w to wszystko, co przecierpiał Chrystus. Czyli w krzyż, w cierpienie, w kłopot, w trudności. Wiara nie ma nam tego ułagodzić w jakiś sposób, ułatwić tego życia, wręcz przeciwnie. Po tym, co wycierpiał Jezus, po tym, co ja widzę w tym całunie turyńskim, to ja też mam tam iść. Tak, to jest też moja droga.
To całun tak obrazowo pokazuje to, co Jezusa dotknęło na krzyżu, w ogóle w dzień męki, a co jest przecież w jakimś sensie kumulacją wszelkiego zła na tym świecie. I my właściwie od zła i od grzechu i od krzyża i cierpienia nie uciekniemy, bo to jest życie. Tak jest po prostu życie.
Ale mamy pokusę, mamy pokusę taką, żeby myśleć, że wiara nam coś w życiu ułatwi, że jak ja sobie poproszę Pana Boga o coś, żeby czegoś nie mieć albo coś dostać, no to Pan Bóg mi to ułatwi i wiara ma temu służyć. Natomiast patrzę na całą, to krzyczy do mnie, że nie tędy droga.
No ale ona w pewnym sensie rzeczywiście ułatwi. Ułatwi wejście w cierpienie. Nie ucieczkę od Niego, tylko przetrwanie tego. Chrystus mówi z tego całunu, ten zmartwychwstały, którego już tam nie ma, zostały ślady. Właśnie ten brak Jezusa w tym całunie pokazuje, że przeżyjesz ze mną to. Ja cię przez to przeprowadzę, tak jak ja przeszedłem. I to przeszedłem przez taką gehennę, niewyobrażalną. Chociaż z pewnością jest to pewne cierpienie także symboliczne, w sensie jakieś reprezentatywne. Dlaczego? Dlatego, że ludzie też umierali może i jeszcze w większych cierpieniach niż Chrystus na Golgocie. W większych torturach przeróżnych. Trudno sobie nawet wyobrazić nieraz rak kości, potworny ból i tak dalej. Tutaj nie chodzi o to, żeby Chrystusowi dawać największą skalę cierpień, już go tak, żeby świat go tak wymordował. Chodziło o to, że Bóg chciał wejść w to, co człowiek narobił z tym światem, ze sobą w wyniku grzechu. I chciał człowiekowi zrobić drogę, otworzyć furtkę, przekopać ścieżkę, żeby mógł przez to przechodzić, bo ludzie się w tym wszystkim, w tym cierpieniu gubili. Jaką mamy alternatywę wobec cierpienia? Właściwie jedną. Albo Chrystus, albo przeklinać los lub skończyć z życiem. Nie ma innej alternatywy właściwie.
Ale to i tak jest pocieszające, że z Chrystusem dam radę.
Tylko Chrystus. Bo zaprzeczenie Chrystusa czy odrzucenie Chrystusa jest zawsze jakimś wielkim ryzykiem w przeżywaniu życia, bo człowiek zostaje z tym sam, zdany na własne sposoby uciekania, oszukiwania samego siebie, co do tego cierpienia, rekompensowania sobie rozmaitych, czy w grzechu, czy w jakiś inny sposób. Natomiast Chrystus przez ten całun mówi nam, że nie ma takiego cierpienia, nie ma takiej sytuacji odrzucenia, bo przecież to nie tylko rany fizyczne, to także psychologiczne. Tam jest ślina, tam było plucie, tam była pogarda, tam była samotność. On został sam właściwie, jak baranek prowadzony na rzeź samotnie. Więc on doświadczył wszystkiego skumulowanego, tego zła, które człowiek panicznie się boi, zrobiłby wszystko, żeby go uniknąć, a uniknąć go nie może. I Chrystus nas przez to wszystko przeprowadza.
Czy całun turyński może być nazywany świadkiem zmartwychwstania?
Jeżeli pusty grób, co do którego też mamy pewność z tradycji, że to jest ten grób, zaufaliśmy poprzednim pokoleniom, jest dla nas w jakimś sensie świadkiem zmartwychwstania, dzisiaj już milczącym, w wielkim cudzysłowie, to umocnieni na duchu, ale także tak intelektualnie przez te wyniki badań, które mówią, że jest to płótno z czasów Jezusa, a jednocześnie mając świadomość, że Kościół zawsze uważał je za całun grobowy Jezusa z Nazaretu, to możemy przy dobrej woli, nikt do tego nikogo nie zmusza, to jest tak samo jak z objawieniami prywatnymi, że nie musisz w to wierzyć, ten całun, ale on może do ciebie przemówić, więc może być dla kogoś świadkiem zmartwychwstania, jak najbardziej.